Witajcie w 16 odcinku audycji Techspresso Cafe. Tak jak obiecałam, nagrywam drugi odcinek o TikToku. Drugi odcinek, który tym razem będzie rozmową z przedstawicielami polskiego oddziału tej firmy. Zdecydowali się przyjąć zaproszenie do mojej audycji jeszcze w lutym, natomiast po długich dywagacjach na temat odpowiedniego terminu w końcu w ubiegły poniedziałek udało się nagrać rozmowę, której wysłuchacie. W czasie wywiadu pytam o różne kwestie, które wielokrotnie poruszaliście i poruszałyście, między innymi w facebookowej grupie, w komentarzach na Instagramie, czy też w pytaniach do mnie w wiadomościach prywatnych. Rozmawiamy o bezpieczeństwie TikToka, o tym, czy faktycznie Chiny widzą wszystko, co na nim robimy i o tym, czy platforma ta może być wykorzystywana jako narzędzie politycznego wpływu zarówno przez osoby zajmujące się polityką w Polsce, jak i te, które chciałyby na polską politykę wpływać z zagranicy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy.
Dzisiaj jest z nami Jakub Olek, czyli szef relacji publicznych TikToka w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Ja się bardzo cieszę, że to zaproszenie przyjęliście, zwłaszcza, że mam wrażenie, że ta forma audycji pozwala na opowiedzenie sobie dużo więcej niż to ma miejsce w krótkich komentarzach medialnych, czy też nawet w wywiadach w formie pisanej. Mam nadzieję, że wyjdziemy tutaj trochę poza to, co zazwyczaj się o TikToku pisze i co zazwyczaj się też na temat tej platformy mówi. Z własnego doświadczenia dziennikarskiego wiem, że sprawy nie są takie czarno-białe, jak to bardzo często nam się wydaje. I dlatego myślę, że również istotne będą pytania od społeczności, bo do tej audycji scenariusz pisałam nie tylko ja, ale także moi odbiorcy i odbiorczynie, których po prostu zapytałam o to, co chcieliby się od was dowiedzieć. Super. I może przejdźmy od razu do pierwszej kwestii. Jak bardzo polityczna jest sprawa TikToka? Ile jest tutaj polityki, a ile jest realnego zagrożenia? Wiem, że to jest pytanie, które może być odebrane dość płytko, ale myślę, że jednak wasza perspektywa tutaj jest cenna.
To jest bardzo dobre pytanie i to jest też pytanie na czasie, bo rozumiem, że to w kontekście pytanie pada w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się w Europie, w Komisji Europejskiej i w innych państwach. Tak. Z tego, co widzimy dzisiaj z komunikatów płynących zarówno z Europejskiej Komisji, czy z wywiadów pani komisarz Vestager, albo tych upublicznionych komunikatów odpowiednich instytucji w innych państwach, no to wygląda na to, że jest to sprawa bardzo polityczna, a można też powiedzieć geopolityczna. Bo jak się przyjrzymy tym wszystkim komunikatom, to one nie zawierają tam żadnych konkretnych dowodów, specyfikacji technicznych, które mogłyby wskazywać na to, że TikTok rzeczywiście jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa tego czy innego państwa, czy jakiejś struktury paneuropejskiej. Natomiast jest tam bardzo dużo odniesień do na przykład struktury własnościowej TikToka.
Jaka jest ta struktura własności? Bardzo często mówimy o tym, że skoro jest to aplikacja chińska należąca do chińskiej platformy, no to jesteście poddani pod chińskie prawo. Tutaj ostatnia analiza czeskiej służby cyberbezpieczeństwa, agencji NUKIP, dokładnie wskazuje na konkretne paragrafy. Przybliżając słuchaczom i słuchaczkom, o jakie paragrafy chodzi, mowa tutaj przede wszystkim o konieczności świadczenia wsparcia celom chińskiego wywiadu przez rodzime firmy i przez obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. I teraz pytanie, skoro mówicie o strukturze własności, jaka ona jest i jak bardzo tutaj odpowiada to tym obawom właśnie o poddaństwo wobec chińskiego prawa?
To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ważne pytanie i bardzo chętnie ci na nie odpowiem, bo uważam, że w przestrzeni publicznej narosło bardzo dużo niezrozumienia w tym kontekście. TikTok nie jest firmą chińską i teraz opowiem wam, jak wygląda ta struktura udziałów. Otóż właścicielem TikToka jest firma ByteDance, która ma swoją siedzibę w Singapurze. 60% udziałów ByteDance posiadają globalne fundusze inwestycyjne, w tym te największe, takie jak Sequoia Capital, SoftBank, General Atlantic, Coatue. 21% ma założyciel spółki, Yiming Zhang, i on rzeczywiście jest Chińczykiem, a pozostałe 20% to są mniejsi inwestorzy i pracownicy w opcjach na akcje. Rada
udziałowców kapitałowych to są spółki czy fundusze chińskie.
No, spośród tych 60% to nie ma tam udziałowców chińskich. To są wszystko globalne fundusze inwestycyjne i tam jest najwięcej tych, rzeczywiście tych amerykańskich, bo jest Sequoia Capital, Coatue, General Atlantic, no i SoftBank. SoftBank jest akurat w tym przypadku japoński. Więc to jest jedna z ważnych rzeczy. Rada dyrektorów ByteDance to jest 5 osób. Jeden z nich to jest Rubol Yang i on jest rzeczywiście też CEO ByteDance i on jest Chińczykiem, natomiast na stałe zameldowanym i mieszkającym w Singapurze, podobnie zresztą jak nasz założyciel. A pozostałe z tych 5 osób to są właśnie przedstawiciele tych globalnych funduszów inwestycyjnych. I teraz nie chcę się pomylić. Wydaje mi się, że cała czwórka z tej piątki to są obywatele Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, czego jestem pewien, to, że na pewno nie ma tam już więcej Chińczyków. Czyli mamy jednego Chińczyka, który tak naprawdę w Chinach nie jest, bo jest w Singapurze, i mamy 4 pozostałych dyrektorów, którzy pochodzą z tych globalnych funduszy inwestycyjnych i najprawdopodobniej wszyscy to są Amerykanie.
Jak w takim razie wygląda kwestia zależności właśnie od chińskich regulacji, od konieczności służenia wsparciem wywiadowi HRL bądź też przekazywania danych użytkowników do Pekinu? Bo to są najczęstsze obawy, które w kontekście TikToka i tej jego globalnej działalności się pojawiają.
Tak, więc tak, zanim ci odpowiem na to pytanie, to powiem bardzo wyraźnie, bo chcę, żeby wszyscy to usłyszeli i zrozumieli. TikTok nigdy nie dzielił się danymi z chińskim rządem, z komunistyczną partią Chin. Zarówno w Radzie Dyrektorów ByteDance, jak i w najwyższym leadershipie TikToka nie ma osób z powiązaniami z komunistyczną partią Chin. Nigdy tymi danymi się nie dzieliliśmy, a jeżeli byśmy uzyskali takie zapytanie ze strony chińskiej, to byśmy je odrzucili. To jest bardzo jasny komunikat z naszej strony. I teraz trochę więcej o tej strukturze i jak to wpływa. No więc ByteDance jest globalną firmą i ona jako taka posiada wiele różnych spółek córek. I rzeczywiście jest tak, że ByteDance posiada też spółki, które operują w Chinach. I tam mamy inne po prostu produkty, to są zupełnie inne firmy, które funkcjonują w Chinach i
jak
one jako takie...
Douyin, czyli ten odpowiednik, tak? Do niego jeszcze wrócimy, bo o niego też się pojawiły pewne pytania.
Tak. Douyin, dokładnie. Douyin to jest firma, której też ByteDance jest właścicielem. Ona jest w Chinach i to tych firm dotyczą te przepisy, o których mowa, czyli obowiązek dzielenia się czy obowiązek złotej akcji. Zatem to nie ma przełożenia na TikToka, bo TikTok nie funkcjonuje w Chinach. TikTok, po prostu mamy tego samego właściciela, tą samą spółkę matkę.
Bardzo mnie intryguje, gdyż ja opisywałam tę sprawę po polsku. Jak to się stało, że pomimo całej tej struktury własności i tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, w końcu ubiegłego roku okazało się, że pracownicy struktur TikToka w Pekinie mieli dostęp do danych amerykańskich dziennikarzy magazynu Forbes, którzy się tematyką TikToka zajmowali w swoim życiu dziennikarskim. Doniesienia medialne z Forbesa, a także z innych mediów, które ten artykuł Forbesa omówiły, sprowadzały się do tego, że pracownicy TikToka mieli pozyskać adresy IP z kont użytkownika dziennikarzy na TikToku i śledzić ich lokalizację. Jak to się stało, dlaczego to się stało i co możecie na ten temat powiedzieć?
To było oczywiście niedopuszczalne i niewłaściwe zachowanie niektórych osób, które zresztą nie są już zatrudnione w ByteDance. To było rażące nadużycie ich uprawnień do uzyskania dostępu do danych użytkownika. My traktujemy bezpieczeństwo danych niezwykle poważnie i nadal będziemy ulepszać nasze protokoły dostępu, które zostały zresztą po tej sytuacji już znacznie ulepszone i wzmocnione. To, co mogę Ci powiedzieć na ten temat, to to, że żaden z tych czterech pracowników, mówimy o czterech pracownikach Biden zaangażowanych w ten zresztą nieudany plan dostępu do danych użytkownika, nie jest już zatrudniony przez Biden. Co ciekawe, ci pracownicy nie próbowali szpiegować dziennikarzy, tak jak to się powszechnie uważa, tylko zidentyfikować źródła wewnętrznych przecieków. To dla nas i tak nie zmienia sytuacji, to jest tak samo niedopuszczalne i niewłaściwe zachowanie.
Ja to napisałam w pierwszym swoim artykule na temat tej sprawy, bo to też się pojawiło jako ta tak zwana druga noga, kiedy właśnie amerykańskie media zapytały ByteDance, dlaczego to się wydarzyło, to właśnie to poszukiwanie przecieków zostało podane jako powód, dlaczego to się wydarzyło. Ale intryguje mnie tu jedna sprawa, to znaczy, że pracownicy mogą zidentyfikować poszczególne osoby, tak? I w jaki sposób użytkownicy, zwłaszcza ci, którzy są użytkownikami wysokiego ryzyka, czyli politycy, dziennikarze, aktywiści działający na rzecz praw człowieka, w jaki sposób oni mogą ufać, że TikTok nie zostanie wykorzystany do złych celów. I nie mówię tutaj przez pracowników TikToka jedynie, tak? Ale załóżmy przez jakieś zewnętrzne, przepraszam, strony, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo platformy i chcieć wykorzystać zarejestrowane na niej konta do tego, żeby kogoś śledzić.
Tak, twoje pytanie składa się z kilku, ale pozwól, że jeszcze wrócę na chwilę do tej sytuacji właśnie z inwigilacją dziennikarzy Forbesa. No właśnie oni nie mieli możliwości zidentyfikowania indywidualnie i to też zostało udowodnione i dlatego też ta próba była nieudana. Poza tym, co też wydaje mi się ciekawe, to to, że my sami upubliczniliśmy ten fakt. To znaczy naszym głównym celem jest budowanie zaufania do platformy i jak tylko zinwestygowaliśmy tę sytuację i się o niej dowiedzieliśmy, to sami ją upubliczniliśmy właśnie po to, żeby pokazać, że okej, wydarzyło się coś złego, coś niedopuszczalnego, coś niewłaściwego, ale nie będziemy tego chować przed nikim, tylko potraktujemy to jako naukę i jako asumpt do poprawiania systemów bezpieczeństwa wewnętrznych. Natomiast, jeżeli mówimy o tym kolejnym składniku, jak ci ludzie mogą osoby
wysokiego ryzyka.
Użytkownicy wysokiego ryzyka czy osoby publiczne, jak oni mogą się czuć bezpiecznie na platformie. No to tu wchodzimy w bardzo szeroki zakres rozmowy na temat tego, jak my dbamy o bezpieczeństwo użytkowników i tu chętnie cię przez to przeprowadzę. To jest tak, że wszystko zaczyna się od terms of use i od naszych zasad społeczności, gdzie jasno mówimy, jakie zachowania są pożądane i jakie są niepożądane na platformie. I tu jest mowa o tych wszystkich niepotrzebnych challenge'ach, o agresji, czy na przykład kontach politycznych i o możliwości prowadzenia kampanii politycznych, które u nas są zabronione, czy fundraisingu, który u nas jest zabroniony. Prowadzimy aktywną politykę weryfikacji tych kont użytkowników właśnie w ten sposób, żeby one były przez nas monitorowane w taki sposób, żeby nie dochodziło to tam do nadużyć na przykład właśnie naszych polityk reklamowych czy innych. Tutaj z takich... To jest takich ciekawostek, mogę Ci podać taką informację, że w momencie, kiedy polityk ma konto zweryfikowane na TikToku, to na przykład maleje możliwość jego podpięcia się pod trendy aktualne, czyli ta biblioteka muzyczna, którą on ma na TikToku, maleje w momencie weryfikacji właśnie po to, żeby nie tworzyć jakichś systemów agitacji politycznych, czy nie siać dezinformacji.
Ale do systemów agitacji politycznej zaraz dojdziemy, bo to jest temat, którym w kontekście roku wyborczego w Polsce się zajęłam. I przepraszam za kolokwializm, ale to, co zobaczyłam, sprawiło, że mózg mi stanął w poprzek literalnie, więc do tego też dojdziemy i o to was będę
dobrze
pytać. Jednak mówisz bardzo dużo o zasadach społeczności, o regulaminie, o tym wszystkim, a mam wrażenie, że trochę się tu wymyka kwestia cyberbezpieczeństwa, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład włamuje się do struktur TikToka i poszukuje dojścia do konta konkretnego usera, konkretnej osoby, to co się dzieje? Czy wy macie systemy takie, jakie mają inne duże firmy technologiczne? Myślę tutaj w szczególności o Google, który oferuje osobom publicznym program szczególnej ochrony. Ja sama z niego na przykład korzystam. Co się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś może chcieć naruszyć bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, po to, żeby właśnie dotrzeć do danych konkretnej osoby?
Tak, to jeszcze raz powtórzę, żeby to dobrze brzmiało. Dane pojedynczych i zindywidualizowanych użytkowników nie funkcjonują w naszych systemach bazonanowych. Są one zagregowane i zanonimizowane, czyli nie ma możliwości dotarcia do użytkownika konkretnego. Oprócz tego mamy te dostęp do danych minimalizowany systemowo już od samego początku projektu Texas czy Clover.
Tutaj wyjaśnijmy krótko, to są projekt Texas z 2020 i projekt Clover, który ruszył w ubiegłym tygodniu. To są programy, które realizujecie po to, żeby zwiększyć dostęp, zwiększyć bezpieczeństwo danych użytkowników kolejno z USA i z Europy.
Dokładnie tak. Zaraz o tym też chętnie powiem więcej. Natomiast jeszcze o tym limitowaniu dostępu do danych. On się odbywa na poziomie jakościowym, na poziomie osobowym i celowym. Także oprócz tego, że nie mamy tych zindywidualizowanych danych, no to też mamy też bardzo jasny system. Ja to zawsze lubię tłumaczyć na przykładzie takiego budynku z certyfikacją rządową, prawda? Że wszędzie mamy... Tak, że mamy śluzy, że mamy te przejścia, że do każdego musimy odbijać karty, no to tutaj dokładnie to tak samo wygląda, jeżeli chodzi o dostęp do danych. Jeżeli chodzi o projekt Texas i projekt Clover, to są dwa projekty, które są w zasadzie najważniejsze teraz dla naszej platformy. Projekt Texas to jest projekt w Stanach, w ramach którego nawiązujemy współpracę z Oracle, gdzie nasz kod źródłowy został zaudytowany przez tę firmę i też dane są przechowywane i są procesowane przez tę firmę. To wszystko było robione na potrzeby naszego porozumienia z Komisją Inwestycji Zagranicznych Senatu Amerykańskiego. Więc firma wydała na ten cel...
Donald Trump uznał was za zagrożenie dla bezpieczeństwa i zaczęła się cała historia. To jest rok 2020, czyli rok, tak jak mówiłam w pierwszym odcinku audycji Techspresso o TikToku, kiedy zyskaliście największą popularność w Stanach Zjednoczonych i zaczęliście zagrażać amerykańskim gigantom na rynku, które do tej pory się czuły spokojnie.
To jest ciekawa rzecz, o której mówisz, bo tu dotykamy też właśnie takiej kwestii, o której warto pamiętać poza geopolityką, czyli to, że nie funkcjonujemy w próżni, że funkcjonujemy w środowisku, które jest silnie konkurencyjne. Ale wracając jeszcze do projektu Texas Sea Clover, firma na projekt Texas w Stanach wydała już $1,5 miliarda. Zatem jeżeli naszym priorytetem dbania o użytkowników, o ich dane, gdyby to nie było naszym priorytetem, no to na pewno nie wydalibyśmy takich środków. Projekt Clover, który jest odpowiednikiem projektu Texas w Europie, gdzie również będziemy szukać partnera, z którym będziemy procesować i przechowywać dane, a nasz kod źródłowy zostanie zaudytowany, to na ten projekt przeznaczymy też ponad $1 miliard. Warto też tutaj zauważyć, że każdy duży podmiot cyfrowy podlegamy regulacjom i wymogom prawa, także w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. To też jest ciekawe z tego punktu widzenia właśnie amerykańskiego, że pamiętajmy, że tam nie ma RODO, prawda, w Stanach. Dlatego to wypracowanie porozumienia pomiędzy nami a komisją zajmuje tyle czasu, bo po prostu nie mamy tej silnej takiej podstawy prawnej, jaka jest w Europie. Ja mam wrażenie, że projekt Clover pójdzie troszeczkę szybciej w Europie, bo właśnie nie musimy przechodzić przez te wszystkie szczegóły i detale, które są już w RODO.
Powiedziałeś teraz o RODO. Przypominam, jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które w swoim założeniu miało oddać prywatność w ręce użytkowników, ale są kraje takie jak Polska, gdzie ono tak naprawdę uniemożliwia odzyskanie jakiejkolwiek prywatności. O RODO kiedyś nagram oddzielny odcinek, gdzie opowiem, jak to było i z wdrożeniem, i ze wszystkim. Ale wracając do regulacji jako takich, w Unii Europejskiej niebawem wdrożony zostanie akt o usługach cyfrowych, czyli Digital Services Act. Mówiłeś bardzo dużo o regułach społeczności, o regulaminie, o tym, co jest dozwolone, a co jest zakazane na TikToku. I DSA, ten akt o usługach cyfrowych, on również bardzo dużo w tej kwestii reguluje. Między innymi reguluje usuwanie treści takich jak mowa nienawiści, jak dezinformacja, jak wszelkiego rodzaju manipulacje. I wiemy z doniesień medialnych, że TikTok przez długi, długi czas miał problemy z dezinformacją. Wiemy o waszym partnerstwie w Polsce z serwisem fakenews.pl. Co jest największym problemem, jeżeli chodzi o waszą walkę z dezinformacją? Ja nie chcę was tutaj rozliczać i mówić, że sobie radzicie czy nie radzicie, tak? Bo to jest udostępnione w raportach, ale chcę zapytać o to, co z waszej perspektywy jest najbardziej kłopotliwe i gdzie napotykacie na największe przeszkody.
Tak, to partnerstwo z fake news, o którym wspomniałaś, to nie jest jedyne. Mamy jeszcze parę globalnie innych, ale też pracujemy tutaj nad tymi lokalnie. Jeżeli chodzi o dezinformację, to wiesz, z TikTokiem generalnie jest tak, że te informacje w przestrzeni publicznej często są już nieaktualne. Zresztą ty to sama dobrze powiedziałaś w swoim poprzednim podcaście o nas, który zresztą słuchałem, czyli tak jak funkcjonuje ta urban legend o tym, że TikTok właśnie jest aplikacją dla osób młodszych, co już od długiego czasu jest nieprawdą. I ja mam wrażenie, że podobnie jest z dezinformacją, bo rzeczywiście mieliśmy problem, ale wykonaliśmy olbrzymią pracę, która też została zauważona na zewnątrz w zakresie walki z dezinformacją, zarówno na poziomie zasad społeczności, jak i moderacji kontentu, jak i współpracy z organizacjami fact-checkingowymi, czy też z organizacjami poszczególnych państw, które odpowiadają za bezpieczeństwo w sieci, na przykład NASK w Polsce. Mhm. I rzeczywiście, i tutaj mogę ci opowiedzieć trochę o przykładzie, na przykład wojny w Ukrainie. Jest tak, że jak tylko ta wojna wybuchła, no to oczywiście zablokowaliśmy nasz serwis, funkcjonowanie naszego serwisu w Rosji. Użytkownicy w Rosji nie mają dostępu do TikToka, mają dostęp do jego wersji archiwalnej, czyli sprzed 24 lutego 2020.
Ta wersja, którą mieli zainstalowaną, ona już się po prostu nie aktualizowała, ale jak ktoś Dokładnie. Ma na smartfonie, no to ma.
Tak, ma i ma to z tego sprzed 24 lutego, tak? Czyli Jasne. Nie ma możliwości tworzenia nowych treści i nie ma możliwości oglądania nowych treści. Ponadto Nie mogę do końca powiedzieć, skąd dostaliśmy takie informacje, ale dostajemy od naszych partnerów właśnie w zakresie walki z dezinformacją informacje takie, że TikTok paradoksalnie najlepiej sobie radzi na przykład z tak zwanym spillover efekt dezinformacyjnym, czyli z tym, że z jednej platformy na drugą przenoszą się trendy dezinformacyjne. I u nas oczywiście jest tak, że okej, jak się pojawia dezinformacja, której w ogóle nie jest dużo, to jednak ona zostaje zduszona u nas wewnętrznie na platformie. Zachęcam cię do odwiedzenia naszego Centrum Bezpieczeństwa TikToka. Jak wpiszesz wyszukiwarkę TikTok Centrum Bezpieczeństwa, to znajdziesz szereg raportów moderacyjnych, czy raportów o tym, jakie służby jakich państw prosiły o jakie dane. Tam wszystko to jest. Więc i tutaj jest też sporo danych bardzo ciekawych, już takich, wiesz, dokładnych, o których też myślę, że szkoda czasu mówić. Nasze wysiłki zostały też zauważone przez, no i teraz znowu na pewno pomylę nazwę, ale na Łotwie jest coś, co się nazywa NATO's Center Strategic for Excellence, coś w ten sens. To jest
Centrum
coś do
doskonalenia NATO w odniesieniu do walki z dezinformacją.
No właśnie, tak, no właśnie.
Znana mi instytucja.
Tak, no właśnie. I oni wydają taki rokrocznie raport, gdzie my zaliczyliśmy awans w ciągu roku, to było z 2001 do 2022, z przedostatniej pozycji na pozycję drugą. Więc mamy trochę takich powodów do radości i to nie jest tylko to, co my robimy wewnętrznie, o czym my wiemy, ale to zostaje też zauważone na zewnątrz. No i oczywiście jesteśmy też sygnatariuszami wszystkich lokalnych czy centralnych kodeksów dobrych praktyk, takich jak te unijne, które oczywiście podpisaliśmy i do których się stosujemy.
Dezinformacja to nie tylko na przykład propaganda Kremla, to nie tylko rozsiewanie wiadomości na temat niesprawdzonych terapii przeciwko COVID-19, bo to było opisywane jako wasze główne problemy w mediach, ale to jest też mnóstwo materiałów, które na przykład promują dziwne bądź niesprawdzone terapie medyczne, które nie zawsze odnoszą się do chorób zakaźnych. One mogą na przykład propagować jakieś dziwne metody odchudzania albo usprawniania swojego organizmu. I treści te nierzadko mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia użytkowników. Jak się odnosicie do materiałów, które działają lekko pod progiem dezinformacji, jakby nie klasyfikują się do niej wprost, nie możemy powiedzieć, że tutaj ktoś dezinformuje, ale manipuluje, podaje informacje, które nie są sprawdzone, nie znajdują odbicia w wiedzy naukowej czy w wiedzy medycznej i propagacja takich treści może po prostu szkodzić, na przykład dzieciom. Tak? Tutaj są te słynne challenge, o których mówimy bardzo często, w wyniku których na przykład kilka osób straciło życie i za to są pozwy. Co robicie z takimi treściami?
Tak, to jest bardzo ważny temat i cieszę się, że go poruszyłaś. Więc tak, znowu zaczynając od podstaw, zasady społeczności naszej platformy, w ramach których funkcjonują określone zakresy tematyczne, które mówią o tym, co jest dozwolone, a co nie. Mamy też zespoły moderacyjne, czy zespoły oceniające na bieżąco szkodliwość treści. Zaraz ci opowiem trochę, jak działa moderacja, ale zanim powiem, jak działa moderacja, to chciałem ci powiedzieć o dwóch ważnych rzeczach, które są dla nas bardzo ważne w tej kwestii, bo stawiamy mocno na edukację użytkowników. Przykładem tego jest właśnie ta kampania fake news, kampania z fake news, o której wcześniej wspomniałaś, ale też na przykład jeżeli w TikToku wyszukujesz jakieś informacji, no to pojawiają się raz odniesienia do źródeł oficjalnych w danym temacie, czy COVID, czy wojna w Ukrainie, ale też trochę taki samouczek o tym, jak oceniać, czy jak sobie radzić z treścią, czy z informacją, którą widzisz na platformie. Od takich absolutnie, tam są wymienione jakby pytania, które powinieneś sobie zadać w trakcie oglądania materiałów, od takich podstawowych typu, czy dany materiał wywołuje w tobie jakieś mocne emocje, czy tam złość, wzburzenie, czy smutek, bo już takie troszkę bardziej wyszukane, czyli czy w informacje podane w interesującym nas materiale, można potwierdzić w niezależnych źródłach, czy autor podaje te materiały, czy ty jesteś w stanie później sam te materiały zweryfikować. Czyli jakby mocno tutaj stawiamy na edukację, ale to oczywiście jest poparte silną pracą na poziomie moderacji treści. Znowu wracając do naszego Centrum Bezpieczeństwa, tam kwartalnie publikujemy taki raport egzekwowania naszych zasad społeczności, w ramach którego jest to wymienione, ile filmów usuwamy kwartalnie, jakich, z jakiego tytułu zostały usunięte, czyli jaki punkt w naszych zasadach społeczności został naruszony. I tutaj to, co ci mogę powiedzieć ciekawego, to to, że 1 na 10 000 wyświetleń u nas na platformie z tych usuniętych filmików to są właśnie te filmiki dotyczące dezinformacji. Oprócz tego jesteśmy też w kontakcie z odpowiednimi instytucjami w państwach, które też nam często flagują trendy. Mamy taką funkcję trusted flaggera, czyli właśnie instytucji, czy to fact-checkingowych, czy innych, które mogą nam flagować jakieś niebezpieczne pojawiające się trendy. A nieraz w wypadku takich sytuacji, które ciężko przewidzieć, szokujących, takich jak wojna w Ukrainie, to sami podejmujemy działanie. Jakby zauważyliśmy zalew kontentu wojennego w pierwszych dniach wojny i zdecydowaliśmy się go przenieść z zakładki For You Feed, czyli z tej głównej tablicy TikToka, do zakładki Odkryj, czyli jakby cały czas te treści tam były, mogłeś do nich dotrzeć, ale postanowiliśmy, że w związku z tym, że tego jest aż tak dużo, to może nie warto, żeby użytkownicy byli tym zalewani, co też pomogło nam później w naszych wysiłkach moderacyjnych. Z takich ciekawostek tutaj mogę ci powiedzieć, że dużo widzieliśmy wtedy w tych dniach takiego kontentu wojennego, który był kontentem wojennym, ale nie był z Ukrainy. I to było nasze pierwsze wyzwanie, które udało nam się podjąć.
Zdjęcia przedstawiające wojnę, natomiast nie zawierające materiału z Ukrainy, ale podszywające się pod takie materiały.
Tak, dokładnie.
No ja i później napisałam teksty w ubiegłym roku, tuż po inwazji, na temat tego, jak szybko TikTok stał się narzędziem do dokumentowania zbrodni wojennych. Tego, co Rosjanie rzeczywiście w Ukrainie robią i tego, że influencerzy z Ukrainy, którzy do tej pory postowali content lifestyle'owy, jakieś takie spokojne treści, które tam cieszyły się dużą popularnością i ci ludzie mieli często po kilkaset tysięcy obserwatorów na profilach, jak i nie więcej, po prostu w momencie, kiedy rosyjskie wojska weszły, zaczęli postować dokumentację tego, co się dzieje i informować świat o tym, co tam rzeczywiście ma miejsce, przebijając przez tę blokadę informacyjną na początku.
Tak. To jest bardzo ważne, że jeżeli widzimy szkodliwe treści u nas na platformie, to one po prostu nie mają u nas miejsca, więc jeżeli temat staje się widoczny, no to podejmujemy działania. Wiesz, to było też bardzo ważne w kontekście Ukrainy, no bo to wszystko się działo bardzo szybko i my też szybko musieliśmy reagować, nie tylko na pojawiające się przepisy w Ukrainie na przykład dotyczące platform technologicznych czy mediów. I tutaj z takich ciekawych przykładów, to też bardzo szybko reagowaliśmy na przykład na prośby rządu ukraińskiego, które mówiło o tym, by nie postować nazw ulic, przewozu, konwojów wojskowych czy innych, tak żeby też nie pomagać agresorowi w żaden sposób. Więc też bardzo szybko na to zareagowaliśmy, poinformowaliśmy naszą społeczność z tych tutaj najbardziej narażonych regionów, czyli tych, do których uciekali uchodźcy czy w samej Ukrainie. Mieliśmy też centrum informacyjne przez bardzo długi czas. Nie wyświetlaliśmy w ogóle treści komercyjnych, tylko w zasadzie tylko i wyłącznie informacyjne dla uchodźców na przykład, gdzie mogą znaleźć pomoc. To były oficjalne źródła odpowiednich instytucji, bo wiedzieliśmy, z jakimi to zagrożeniami się wiąże i jakie zagrożenia na tych ludzi czekają, więc staraliśmy się tutaj mocno pomagać.
Pozwólcie, że wrócimy do tematu propagandy politycznej, bo omówiliśmy ją w kontekście dezinformacji. Mówicie, że fundraising polityczny i oficjalna agitacja wyborcza jest na TikToku zakazana, prowadzenie kampanii, ale ja robiąc research do swojej pracy, gdzie w tym roku mam zamiar się zajmować w dużej mierze właśnie edukacją na temat ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z różnego rodzaju mediów, nie tylko mediów społecznościowych przed wyborami, trafiłam na mnóstwo kont polskich polityków, konkretnych osób, również partii politycznych, oficjalnie działających w Polsce, ale też kont anonimowych, które gromadzą zwolenników różnych ugrupowań, frakcji, czy też konkretnych osób. I profile te prowadzą najnormalniejszą w świecie żywą agitację polityczną, która w ocenie kilku materiałów tutaj wyemitowanych przez konto Sławomira Mencena, związanego z partią Nowa Nadzieja, wcześniej z Konfederacją, zawiera treści antysemickie, obraźliwe, naśmiewające się na przykład z nazwiska jego politycznego rywala, pana Zandberga, któremu wytyka właśnie niepolskie nazwisko. I to są treści, które biją absolutne rekordy popularności. Mencen nie jest jedyną taką osobistością na TikToku. Potrafiłabym wskazać swobodnie wiele innych profili, które zawierają treści polaryzujące, skłócające społeczeństwo, manipulacyjne, dalekie od merytoryki, wykraczające poza poziom demokratycznego dyskursu publicznego na tematy polityczne. I jest to nie tyle agitacja, co jest to sprowadzanie polityki do jakiegoś, nie wiem, pojedynku na ringu, tak, gdzie można czekać, aż w kilku ciosach ktoś znokautuje swojego przeciwnika i to jest właśnie celem. Jak się odnosicie do takiego wykorzystania waszej platformy? Jak to się ma do regulaminu i czy przed polskimi wyborami, które jesteśmy, tutaj dygresja ode mnie, mamy marzec, wybory mają być na jesieni, a to, co się obecnie dzieje w sferze publicznej, szczególnie wokół samobójstwa syna posłanki Magdaleny Filiks, jak i wokół innych światopoglądowych kwestii, już osiągnęło poziom bardzo brutalnej walki. Strach myśleć, co będzie dalej. Jak się w tym odnajdujecie i co macie zamiar z tym zrobić?
Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że przestrzeń cyfrowa jest ogólnie zainfekowana taką toksyczną dyskusją dzisiaj, którą można nazwać polityczną lub nie. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby platformy potrafiły wziąć na siebie odpowiedzialność i jasno powiedzieć, co w takich tematach robią i chcą robić. I my mówimy jasno, że nie jesteśmy zainteresowani polityką. TikTok nie jest narzędziem agitacyjnym, no bo polityka to jest szersze pojęcie, prawda? Jakby
ale konto Mencena obserwuje 600 tysięcy ludzi.
Tak, bo nie możemy zabronić żadnemu użytkownikowi obecności na TikToku, jeżeli nie narusza naszych zasad społeczności. Prowadzenie kampanii politycznych na TikToku jest zabronione przez regulamin i nie będzie możliwe. Czyli nie możesz nawoływać na TikToku do głosowania na określoną partię polityczną. Tak samo nie zapłacisz za to i nie wypromujesz tego w odróżnieniu od innych platform technologicznych. Ja rozumiem pokusy polityków, aby korzystać z naszej platformy, bo ona dociera do dużej ilości użytkowników.
Ale razem z kolei na swoim profilu zamieszcza spot, który był też spotem emitowanym w innych miejscach, który jest ewidentnie materiałem wyborczym. Żeby tutaj mi słuchacze i słuchaczki nie zwrócili uwagi, że ja się tylko czepiam w cudzysłowie jednej strony, tak? Bo to częste. Natomiast ja bym powiedziała, że z tej analizy, którą przeprowadziłam, a przeprowadziłam ją dosyć dokładnie, poświęcając na to sporo mojego życia, którego nikt mi już nie odda, wynika, że nie ma absolutnie czy frakcji, czy polityka, który byłby tu bez winy. Natomiast niektórzy się wyróżniają niekorzystnie. Ja rozumiem, że agitacja wprost nie jest u was dozwolona, tak? Nawoływanie do głosowania na konkretne ugrupowanie jest ble, tego nie robimy, tego zabrania regulamin. Okej, ale nie jest zakazane wytykanie błędów obecnej władzy, nie jest zakazane wyśmiewanie się z politycznego rywala, piętnowanie jego czy potknięć, czy jakiś głupot, które ktoś opowiada w swoich komunikatach. I jak wy definiujecie agitację polityczną? Bo wydaje mi się, że tu powinniśmy właśnie przejść do takiej kwestii podstawowej, bo okej, nawoływanie do głosowania to jest wprost agitacja polityczna, ale co z tymi wszystkimi innymi treściami, z tym obchodzeniem tego regulaminu?
To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawa dyskusja, ale też trudna dyskusja, bo nie ma obowiązujących przepisów na ten temat, żeby jasno powiedzieć. Są wytyczne krajów, są wytyczne Unii Europejskiej, ale nie ma tak na dobrą sprawę jasnych przepisów, które by mówiły, czym jest agitacja polityczna.
To jest bardzo ważne, co mówisz.
No właśnie, które by, bo wiesz, bo my często jako platformy technologiczne w ogóle stajemy trochę w takim rozkroku, bo z jednej strony mamy prawo do swobodnej ekspresji, z drugiej strony nikt nie ma prawa czuć się obrażany, poniżany czy niechciany na naszej platformie. I teraz, jeżeli byłyby jakieś wytyczne, jakieś przepisy, które w jasny sposób to określają, to my zawsze chętnie się do nich dostosujemy, bo to nam tylko i wyłącznie pomoże, ale takich niestety jeszcze nie mamy. Mam nadzieję, że w którymś momencie one będą. My, jeżeli chodzi o ten nasz sposób definiowania tego zjawiska, no to jest połączenie tych naszych zasad społeczności, czyli tego, że nie może tam być, nie ma tam miejsca na hejt, nie ma tam miejsca na agresję i nie ma tam miejsca właśnie na jasne nawoływanie do jakichś aktywności politycznych. To jest ważne i o to dbamy. To nie jest też tak, że my nie popełniamy błędów, bo zdarzają nam się błędy moderacyjne, takie, że czasem zostaje na platformie coś, co nie powinno. To nigdy nie są treści drastyczne, ani takie, które by doprowadziły do jakichś bardzo niepożądanych reakcji u naszych użytkowników, ale na przykład kiedyś prowadziliśmy akcję wspólnie z NASK o sextingu i przez przypadek to wpadło w nasze mechanizmy moderacyjne i usunęliśmy jeden filmik. Podobnie było z jednym znanym twórcą ogólnie na platformach technologicznych, któremu również przez to, że wrzucił cytat innej osoby, która była wykładem akademickim, również ten filmik usunęliśmy. No i my nie mamy problemów z tym, żeby się przyznawać też do błędów. U nas istnieje bardzo jasna droga odwoławcza od tego, jeżeli ktoś ma wątpliwości co do dlaczego jego filmik został usunięty, czy konto zostało zablokowane, no to może się do nas zwrócić. My zawsze podajemy powody, dla których tak się dzieje, a jeżeli popełniliśmy błąd, co się zdarza, to się do tego przyznajemy i ten filmik, ten filmik z powrotem wraca na platformy. Sami z siebie ograniczamy też wpływ przez blokady na narzędzi reklamowych. To jest troszeczkę poza standardem. Bo w ogóle z TikTokiem jest tak, że przez to, że my jesteśmy tak grillowani na całym świecie, no to my często musimy robić trochę więcej niż inni, co jest dobre, bo to stawia nas po prostu na linii przed wszystkimi w kontekście robienia jakichś dobrych rzeczy, czego przykładem jest zresztą te ostatnie, jak ograniczenie czasu ekranowego.
Pozostając w temacie polityki, Francja bardzo obawia się tego, że TikTok może być wykorzystywany jako narzędzie politycznego wpływu przez Chiny. Na czym to polega? Na tym, że jako platforma macie możliwość promowania określonych treści. One pojawiają się w rekomendowanych użytkownikom, ale i całym populacjom segmentach w aplikacji. I w końcu ubiegłego roku albo na początku tego, nie pamiętam już, pojawiła się informacja o tym, że istotnie pracownicy TikToka mają taką możliwość, żeby podbić jakiś materiał wideo i go spopularyzować, spowodować, że on będzie wiralował po platformie. Uzasadniliście to koniecznością utrzymywania dobrych relacji biznesowych z partnerami, o ile dobrze pamiętam. Naprostuj mnie, jeśli tak nie jest. Natomiast ujawnienie czegoś takiego budzi oczywiste obawy, zwłaszcza, że istnieje taka legenda miejska, która mówi, że treści na chińskiej wersji platformy różnią się od tych, które widzi wersja globalna. To znaczy chińska wersja jest bardziej edukacyjna, tam są treści ambitniejsze, które bardziej rozwijają, nie są takie właśnie rozrywkowe tylko, a ta wersja globalna to są właśnie heheszki i jakieś, przepraszam, bzdury. I wiem, że uruchomiliście akcję Nauczył mnie TikTok. Niestety nie mieszkam w Warszawie, więc kiedy mieliście to wydarzenie, to się na nim nie pojawiłam, ale przeczytałam wszystko, co w związku z tym, żeście opublikowali. Ja sama doceniam walory TikToka w wielu kwestiach ciekawostkowych, edukacyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie na przykład o promocję literatury czy pięknych miejsc, bo to są moje zainteresowania, to mnie ciekawi prywatnie, ale ile jest prawdy w tym, że po pierwsze właśnie są te różnice, tamta platforma chińska jest bardziej edukacyjna, a nasza globalna jest bardziej heheszkowata, a po drugie, jak się odniesiecie właśnie do tych obaw Francuzów o możliwość kształtowania gustów populacji po to, żeby była głupsza, tak? Bo to się wprost tak do tego sprowadza.
Tak, jasne. Więc tak, najważniejsze jest to, żeby rozumieć, że nie ma rzeczy takich jak chińska wersja platformy. To są dwa różne produkty. To jest trochę tak, jak te amerykańskie firmy technologiczne posiadają w portfelu wiele różnych produktów, tak, wiele różnych aplikacji. To nie można ich ze sobą porównywać, to są po prostu
czyli
dwa
to nie jest
różne...
klon.
Przepraszam?
To nie jest klon, to nie jest kopia.
Nie. To jest pierwsza rzecz, to jest zupełnie inny produkt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak spojrzymy sobie na, tak już filozoficznie, na rozwój chińskiego rynku internetowego i naszego, tego zachodniego, no to zobaczymy szereg różnic. To znaczy on... Wiecie, bo my sobie myślimy, jak myślimy sobie o internecie, no to jest internet, tak? Kropka. No tak, ale w Chinach ten internet jest zupełnie czymś innym. On wyewoluował w coś zupełnie innego. W związku z tym, że tam nie były dostępne narzędzia Google'a czy Facebooka, no to on też inaczej wyewoluował. W związku z tym nie ma możliwości takiej, żeby też te produkty były przełożeniem jeden do jednego, bo ten rynek internetowy w Chinach po prostu inaczej funkcjonuje. I to jest po prostu inny produkt. Ja się nie zgadzam z tym, że u nas są heheszki, głupoty, bo to, o czym wspomniałaś, czyli EduTalk czy BookTalk, to są u nas najbardziej trendujące hashtagi. EduTalk to jest 160 miliardów wyświetleń, BookTok to jest 130 miliardów wyświetleń, a polski BookTok to jest 700 milionów wyświetleń. Także nie zgadzam się z tym, że są, to są heheszki. Jeżeli chodzi o... Przepraszam, przypomnisz mi to drugą część pytania?
Francuzi uważają, że platforma ta globalna, ta nasza, może być wykorzystana do manipulowania opinią publiczną przez Chiny i jej celowego ogłupiania.
Tak, właśnie. Więc już ci tłumaczę, o co w tym chodzi. Nie ma czegoś takiego jak magiczny przycisk, który dysponują pracownicy TikToka i że jesteśmy w stanie podbijać jakieś określone treści. Natomiast rzeczywiście jest tak, że pewne treści są promowane i to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsze, z demokratyzacji tej treści, czyli zależy nam na tym, żeby te treści były jak najlepsze, właśnie żeby walczyć na przykład z tym zarzutem o głupkowatych treściach na platformie, dlatego niektóre są promowane i one są promowane zawsze w oparciu o wartości firmy, o wartości platformy, czyli o różnorodność, o kreatywność, o rozrywkę, o edukację. Także to nigdy nie jest tak, że można z tego skorzystać w dowolnym celu. To musi być jasno określone działanie, które albo wpływa na zwiększenie jakości naszych treści na platformie, albo jest w zgodzie z naszymi wartościami, czego przykładem są właśnie na przykład treści promowane tych kampanii, które prowadzimy z partnerami, takie jak były na przykład akcja Młode Głowy z Fundacją Unaweze Martyny Wojciechowskiej w Polsce, gdzie staraliśmy się odstygmatyzować wizyty u psychoterapeutów przez młodych ludzi w liceach, czy tak jak teraz walka z dezinformacją razem z fakenews.pl. Rzeczywiście znajdziecie te filmy, jeżeli otworzycie aplikację. One najczęściej są przez nas promowane w ramach tych dostępnych narzędzi reklamowych, czyli zazwyczaj to jest po prostu w miejscach, gdzie znalazłaby się reklama, to tam znajduje się proponowana treść, która jest wynikiem współpracy z naszymi partnerami.
I ostatnie pytanie, które pochodzi od mojej społeczności, które nawiązałeś do moderacji tego, że filmy, które są naprawdę drastyczne, które przedstawiają rzeczy zdecydowanie takie, których nie powinien nikt widzieć, nie przedostają się przez to sito moderacyjne. Natomiast piszę często o losie pracowników działów moderacji różnych platform. Przemaglowałam już lidera amerykańskiego, kontrolującego wiele aplikacji i wiele komunikatorów. Przemaglowałam też firmę OpenAI, wiadomo, tworzącą ChatGPT. To teraz zadam to pytanie wam. Jak dbacie o zdrowie psychiczne moderatorów? To są przeważnie pracownicy kontraktowi, którzy przychodzą przez jakiegoś pośrednika i pojawiały się na Zachodzie liczne doniesienia o tym, że ci ludzie po prostu przeżywają traumę i są pozostawieni sami sobie. Ja sama znam osoby pracujące wiele lat w moderacji i faktycznie to wpływa na ich taki dobrostan psychiczny i na to, kim oni są. Jak się odnosicie do takich kwestii właśnie związanych z dobrostanem moderatorów?
To są dla nas bardzo ważne kwestie i staramy się dbać o wszystkich pracowników, także tych, którzy zajmują się moderacją, bo wykonują rzeczywiście bardzo potrzebną, ale trudną robotę. Oni są przez nas objęci określonym rodzajem szkoleń, warsztatów, opieki specjalistycznej, które zakłada także opiekę psychologiczną. Są też w ramach tego mechanizmu moderacyjnego konkretne narzędzia zarządzające workflowem, czyli jakościami treści, których do nich docierają, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że jakaś osoba jest na przykład narażona tylko i wyłącznie na określony rodzaj treści i nie robi nic innego, jak tylko sprawdza ten jeden rodzaj tych takich drastycznych treści. Limitujemy liczbę godzin przed ekranem, no i mamy też te regularne konsultacje ze specjalistami dbającymi o dobrostan umysłowy. Co ważne tutaj, jeszcze krok wcześniej, o którym powinienem powiedzieć, to dużo moderacji u nas działa na poziomie automatycznym, czyli tego mechanizmu technologicznego, który też się uczy, który jest też właśnie oparty o sztuczną inteligencję i bardzo dużo tych treści jest już odsiewanych na tym etapie, tak właśnie, żeby te najbardziej drastyczne, takie najbardziej oczywiste, żeby one wypadały już na poziomie moderacji technologicznej, a nie żeby musiały być oglądane przez naszych pracowników i podejmujemy też jeszcze działania w przestrzeni publicznej. Niedawno ogłosiliśmy, albo zaraz ogłosimy, tutaj patrzę na Piotra, współpracę z innymi platformami technologicznymi właśnie w tym kierunku, żeby zbudować koalicję mającą na celu poprawę warunków pracy tych osób.
Dobrze. Myślę, że na wszystkie pytania w tak ograniczonym czasie, które mogłyby się pojawić, i tak nie odpowiemy. Z mojej Super. Strony to wszystko. Czy wy zechcecie coś przekazać jeszcze w ramach wolnej wypowiedzi moim odbiorcom?
Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Uważam, że to jest fajny podcast i sporo się z tego też my możemy dowiedzieć, słuchając go. To, co chcemy, żebyście pamiętali, czy użytkownicy, ale też eksperci rynkowi prowadzący osoby prowadzące takie podcasty jak twój, to, że my chcemy rozmawiać i nie boimy się trudnych tematów. Jakby macie macie za co nas krytykować, to jest fair. Często się z tego uczymy i dalej będziemy się rozwijać, dalej będziemy dbać o bezpieczeństwo naszej platformy i chcemy to robić wspólnie z wami.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Moim gościem był Jakub Olek, który jest szefem relacji publicznych TikToka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a z tyłu czuwał Piotr Żaczko, który się w naszej rozmowie pojawił, który odpowiada za komunikację TikToka w naszym regionie.
Dziękuję. Dzień dobry, przywitam się i pożegnam.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia w internecie, dobrego dnia.
Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo za to, że posłuchaliście rozmowy z TikTokiem. Tradycyjnie już zapraszam do wspierania podcastu i wszystkich otaczających go rzeczy na Patronite. Adres to jest patronite.pl/techspresso. Zapraszam też do dołączania do grupy na Facebooku Techspresso Cafe przy kawie o filozofii technologii. Do obserwowania tego, co się dzieje w serwisie, mamy od tego tygodnia nową autorkę i do kontaktowania się na każdy temat, który Was ciekawi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.